niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moi, zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się do niedzieli, która już przed nami, 15 niedziela. Na naszej antenie witamy też bardzo serdecznie księdza doktora Aleksandra Dziadowicza, biblistę, proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej, nieustającej pomocy w Skorzewie i katechetę w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Analizujemy dziś teksty czytań z 15 niedzieli w ciągu roku, okresu zwykłego, rok A. Czytania zaczerpnięte są z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, wiersze od 10 do 11, psalm 65, list świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, wiersze od 18 do 23, Ewangelia według świętego Mateusza, i tutaj posłużymy się dłuższą perykopą, dłuższą wersją, rozdział 13, wiersze od 1 do 23. Kalendarz liturgiczny podpowiada nam, że w tę niedzielę, dawniej szóstą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, obchodzić można w parafiach pod takim wezwaniem święto Opatrzności Bożej. I właśnie ten temat proponuję uczynić przewodnim motywem naszej lektury. Obrazy rolnicze z dzisiejszych czytań, które stają się dla nas żywsze, gdy otoczeni jesteśmy polami czekającymi na żniwa, nie są celem samym w sobie. Są ilustracją troski Boga o człowieka. Gdy patrzymy na nie, gdy wsłuchujemy się w dzisiejsze czytania, jeszcze bardziej możemy uświadomić sobie, że wszystko zależy od Boga, a człowiek jest współpracownikiem łaski.
Otwórzmy teraz nasze serca na działanie Ducha Świętego. Prośmy Go o to, by nam nieustannie towarzyszył, by wzmacniał naszą wiarę, miłość i otwierał naszą codzienność na Jego Słowo. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
Rozdział 55 Księgi proroka Izajasza kończy proroctwo, podsumowując jego główne myśli. Łączy się on w szczególności poprzez 8 nakazów z tym, co jest bezpośrednio przedtem, w początku rozdziału 54, i nawiązuje do początków Księgi Pocieszenia, tak zwanej Księgi Pocieszenia, czyli Deutero-Izajasza. To ta centralna część Księgi proroka Izajasza od rozdziałów 40 do 55. Podkreślając w ten sposób transcendencję Boga we wierszach 8 i 9 55 rozdziału, skuteczność Słowa Bożego w wierszach 10 i 11 55 rozdziału, i to jest nasz fragment, który analizujemy na potrzeby tej niedzieli. Dalej, nowe wyjście, to wiersze 12 i 13 wspomnianego rozdziału. Repatrianci mają odnaleźć szczęście w solidnym pokarmie Słowa Bożego, o czym dowiadujemy się z wierszy 1, 2 i 3 z wspomnianego rozdziału, i w odziedziczeniu łask przyznanych Dawidowi w świadectwie, które zostało dane ludom. To wiersze od 3 do 7. Księga Pocieszenia to przesłanie nadziei skierowane do narodu dotkniętego karą niewoli babilońskiej. Stąd dużo w tej księdze momentów zapowiadających powrót, który Bóg szykuje Hebrajczykom. Jesteśmy na przełomie VI i V wieku przed Chrystusem. Interpretacja tekstu wskazuje, że rozdział 55, czyli ten, którym my się zajmujemy dzisiaj, jako pomost między Deutero i Trito Izajaszem, czyli między całą drugą i całą trzecią księgą proroka Izajasza, wzywa nie tylko do materialnego, fizycznego powrotu wygnańców do Jerozolimy, co jest możliwe dzięki łasce Bożej, dzięki, niektórzy powiedzą, splotom wydarzeń, ale przede wszystkim dzięki temu, że Bóg prowadzi tak swój naród, nawet posługując się obcymi monarchami, Cyrusem, Dariuszem, tak jak wcześniej Nabuchodonozorem, w celu ukarania swojego narodu. Ale bardziej ten fragment wzywa nie tyle do powrotu fizycznego, co do nawrócenia się ludzi do Jahwe. Do Jahwe, który już powrócił na Syjon, i do zawierzenia się Jego Słowu, które kreśli wizję nowego przymierza, nowego zjednoczenia z Panem Bogiem. Lektura pierwszego czytania pozwala utożsamiać wodę i śnieg z wiersza 10 ze słowem Jahwe z wiersza 11. Wiersze wcześniejsze pokazują darmowość darów i szczodrość woli Boga. Odzwierciedlone jest to poprzez wspomniane już wcześniej obrazy wody z wiersza 1, chleba z wiersza 2 i tłustego pokarmu z wiersza 3. Ciągle jesteśmy w 55 rozdziale. W wierszu 11 Bóg sam potwierdza, że daje, że opiekuje się w konkretnym celu, w celu osiągnięcia efektu, owocu. Tym owocem jest nawrócenie serca. Ksiądz profesor Pikor w swoim komentarzu pisze: słowo metaforyzowane przez deszcz i śnieg przemienia lud skazany na zagładę w lud odradzający się, a lud splamiony grzechami w lud jaśniejący chwałą Jahwe. Możemy zatem powiedzieć, że księga proroka Izajasza przedstawia nas, ludzi, słuchaczy Słowa Bożego w tym fragmencie jako ziemię spragnioną, która staje się urodzajną dzięki czynnikowi, jakim jest Słowo Boga. Czyli Bóg przebija się, Bóg zmiękcza, Bóg użyźnia nasze serce. Bóg sprawia, to On sprawia, że nasze serce staje się inne. Zeschła ziemia Wadi, czyli korytarzy wydrążonych w ziemi pustyni, w piasku pustyni pomiędzy Jerozolimą a Jerychem, w tych korytarzach wydrążonych przez wodę spływającą z miasta świętego do Jerycha, uświadamia, jak obecność wody zmienia krajobraz. Tam, gdzie jeszcze niedawno był sam piach, a nawet można było podnosić spieczone kawałki ziemi, wyrywać je jak płytki, jak tafle, tam woda sprawia, że pojawia się roślinność, a z nią nadzieja życia. Niech ten obraz pomoże nam zobaczyć, jeszcze bardziej uświadomić sobie troskę i opatrzność Pana Boga, troskę Pana Boga o człowieka.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać się na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przebrania za synów, odkupienia naszego ciała.
Kontekst naszego drugiego czytania, spróbujmy wyobrazić sobie ziemię spieczoną słońcem, której powierzchnia musi pęknąć, aby przedarł się przez nią pęd. Ten sam proces dotyczy samego ziarna, którego skorupa pęka, aby życie mogło się ujawnić dzięki czynnikom wpływającym na nie: woda, wilgoć, słońce. Wróćmy teraz do kontekstu naszego fragmentu listu do Rzymian. Cały list jest wskazaniem zarówno na Żydów, jak i Greków, jako tych, którzy mylili się co do kwestii zbawienia, podczas gdy pierwsi utożsamiali możliwość zasłużenia na zbawienie poprzez wypełnianie przepisów prawa Starego Testamentu. Ci drudzy zachwycili się swoją mądrością, zapominając, że postępowanie powinno potwierdzać ich twierdzenia. A więc ani jedni, ani drudzy nie dostrzegli zależności praktycznej od Boga. List do rzymskiego kościoła, dla którego miejscem narodzin była wspólnota Żydów, jest napisany przez Pawła w Koryncie pod koniec trzeciej podróży misyjnej. Składa się w zasadzie, pomijając wstęp i zakończenie, z dwóch głównych części. Część doktrynalna to od 1,16 do 11,36 i część parenetyczna od 12 do 15 rozdziału, czyli od 1 do 11 część doktrynalna. I to właśnie ta część interesuje nas bardziej, bo właśnie w niej znajduje się fragment, którym dzisiaj się zajmujemy. Nasz fragment jest ważnym elementem, ale spróbujmy wprowadzić go poprzez dwa fragmenty, dwa zdania, które pochodzą, pierwsze z nich z pierwszego rozdziału, który wydaje się takim kluczem wprowadzającym w zagadnienie całej części doktrynalnej, mianowicie list do Rzymian, rozdział pierwszy, wiersz 16, czytamy tam: bo ja nie wstydzę się Ewangelii, ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy. I drugi fragment, to jest fragment następujący bezpośrednio po naszym drugim dzisiejszym czytaniu. List do Rzymian, rozdział 8, wiersz 26. Duch przychodzi nam z pomocą w naszej słabości. A zatem widzimy, że święty Paweł mocny nacisk kładzie na inicjatywę Bożą. Spójrzmy na poszczególne wersy. Werset 18 podkreśla konieczność i nieuchronność cierpienia ludzkiego, gdzie uwaga czytelnika jest zwrócona bardziej na cel, na niebo, na nagrodę, tutaj z odniesieniem chociażby do pierwszego listu świętego Piotra, rozdział pierwszy, wiersze 6-9, niż na przyczynę tego cierpienia, które wydawałoby się przecież niepotrzebne, skoro Chrystus już za nas wszystko wycierpiał. Wiersz 19 podkreśla oczekiwanie pełne napięcia na objawienie synów Bożych. Synowie Boży to wszyscy ochrzczeni, którzy są przez Pawła utożsamiani z Mesjaszem, widzianym jako jedyny Syn Boży w środowisku starotestamentalnym. A zatem oczekiwanie pełne napięcia. Wiersz 22 porównuje cierpienie ludzkie do cierpienie związane z oczekiwaniem nieba, cierpienie związane z tą wędrówką człowieka w stronę nieba, w stronę nagrody wiecznej, porównuje to cierpienie do bólu rodzącej kobiety. W nawiązaniu do wiersza 18 możemy uzupełnić ten obraz słowami z Ewangelii świętego Jana, gdzie słyszymy w rozdziale 16, wiersz 21: kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. I to, co święty Paweł podkreśla, to właśnie nadzieję na to, że po tym, jak ból przeminie, będziemy koncentrować się przede wszystkim na radości. Wiersz 23, kończący dzisiejszy fragment drugiego czytania, mówi o pierwocinach, czyli o pierwszych owocach ducha. Dla porównania my słyszymy w dzisiejszym tekście o pierwszych darach ducha. To tekst wyciągnięty z Biblii Tysiąclecia. Człowiek jako jedyne stworzenie posiada tę pierwocinę, ten zadatek ducha, ten owoc ducha. Pierwociny nawiązują do liturgicznej, liturgii ofiarniczej w Starym Testamencie, a zatem to, co najlepsze, to, co pierwsze dostaliśmy od Boga, należy Mu oddać, złożyć w ofierze. Cały zwrot zadatek ducha wyraża ideę pewnego początku, który zakłada konieczność dopełnienia. Właśnie to ducha, to jest to dopełnienie od ducha, dzięki duchowi. Biskup Romaniuk pisze w ten sposób na temat owego określenia zadatek ducha. Odkupienie mające w tym tekście za przedmiot ludzkie ciało przez Pawła głównie używane było w kontekście ludzkiej duszy. Skutki tak pojętego odkupienia są dostrzegalne już w czasie ziemskiego życia. Jesteśmy uwolnieni od grzechów i obdarzeni życiem łaski. Następstwa odkupienia ciała będą widoczne przy końcu świata, w chwili zmartwychwstania, kiedy, i tutaj cytat z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, wiersz 53, kiedy to, co zniszczalne, przeodzieje się w nieśmiertelność. A zatem także w tym czytaniu widzimy, że inicjatywa pochodzi od Boga, a człowiek współpracuje przez całe swoje życie z łaską, którą otrzymuje od Boga.
Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drugie, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu i ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
W pierwszym i drugim czytaniu nadszedł czas na fragment Ewangelii i w Ewangelii Mateuszowej pewien szeroki kontekst dzisiejszego fragmentu to właściwie spora dawka tekstów dotyczących Królestwa Bożego po mowie na Górze Błogosławieństw, po opisach cudów, po mowie do uczniów, po odkrywaniu takich symptomach, które Chrystus daje, aby odkryć przed uczniami tajemnicę Królestwa Bożego, przychodzi czas na mowę złożoną z kilku przypowieści. Pierwszą z nich jest właśnie ta przypowieść, którą my się zajmujemy. I warto nadmienić, że tytuł przypowieść o siewcy został dany przez samego autora, przez świętego Mateusza. Ta przypowieść znajduje się we wszystkich trzech wersjach synoptycznych, ale warto zauważyć, że sam siewca jest tutaj niemym bohaterem, ustępując pierwszego planu ziarnom. I zwróćmy uwagę na pewne rozróżnienie, mianowicie w omawianej przez nas Ewangelii Mateusza ziarno jest identyfikowane z tymi, którzy słuchają słowa o Królestwie Bożym. Tymczasem w Ewangelii Łukaszowej, w tej samej przypowieści, ziarnem jest Słowo Boże. Mamy świadomość tego, że zapoznajemy się z tekstem, który jest pewną formą zobrazowania rzeczywistości. W związku z tym nie musi być to w pełni realne. Nawet jeżeli moglibyśmy porównać przeciętny plon, który wahał się między 3,75 do 7,5 wielokrotności zasiewu, to gdzieś mogą znajdować się też świadectwa w tekstach komentarzy o tym, że było możliwe otrzymanie stukrotnej wielokrotności z zasiewu. Z tym, że my koncentrujemy się bardziej na właśnie obrazie. Obrazie, który ma nam przedstawić opatrzność Bożą, troskę Boga o człowieka. Siewca z dzisiejszej przypowieści nie jest nieudolny, jak wskazuje ksiądz Pikor. Przypowieść przedstawia normalną sytuację ręcznego zasiewu. Siewca jest gotów ponieść ryzyko zmarnowania części swego ziarna, gdyż zakłada powodzenie swego działania. Siewca jest w jakimś sensie rozrzutny, ale nie marnotrawi ziarna. Ma świadomość możliwości strat, bez których nie ma możliwości obfitych zbiorów. Porównanie tekstu analizowanego wraz z wersją Łukaszową pozwala nam powiedzieć, że z przypowieści o siewcy wynika, że najważniejszą fazą autentycznego słuchania Słowa Bożego jest wprowadzanie go w czyn. Słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego stanowi kryterium rozstrzygające o relacji z Jezusem. Ksiądz Pikor zwraca uwagę na wprowadzenie, na analogię z dzisiejszym naszym głoszeniem Słowa Bożego i wskazuje na między innymi na jeden wniosek. Mianowicie przypowieść wzywa do ufności i wiary w zdolność owocowania słowa, w jego skuteczność działania. Trud siewcy nie jest nigdy daremny, gdyż słowo jest zawsze skuteczne, aczkolwiek na swój sposób. Ponieważ podąża ono swoimi drogami, które nie zawsze są drogami ludzkimi. Nie zawsze będzie głosicielowi słowa dane widzieć, gdzie, kiedy i jak słowo spełni to, co Bóg przez nie zamierzył. Pozostaje tylko siać z ufnością. Tutaj można odnieść się do 55 rozdziału księgi proroka Izajasza, w związku z tym do tego, co stanowiło podstawę naszego rozważania pierwszego dzisiejszego czytania. Jeżeli byśmy próbowali bardzo sztywno łączyć czy uzupełniać wersję mateuszową wersją łukaszową, moglibyśmy dojść do pewnych nieporozumień. A zatem nie na tym polega nasze działanie. Zresztą nawet nie próbujemy w pełni komentować tej przypowieści, dlatego że sam Chrystus daje jej komentarz w dzisiejszej dłuższej wersji tej przypowieści. Naszym zadaniem jest jedynie zwrócić uwagę na to, że tak jak w przypowieści siewca jest tym, od którego wszystko zależy, tak samo w naszym życiu chrześcijan, w naszym życiu ludzi, wszystko zależy od Boga, od opatrzności Bożej. Bóg troszczy się. Moglibyśmy powiedzieć, że to kłóci się właśnie z tą rozrzutnością owego siewcy, który jest w stanie poświęcić niektóre ziarna, a słyszeliśmy, że ziarno Mateusza jest identyfikowane z tymi, którzy słuchają Słowa Bożego. Jednakże tak samo jak w Starym Testamencie mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju walkami. Mieliśmy do czynienia ze śmiercią zadawaną przez jednego człowieka drugiemu człowiekowi i nieuważny czytelnik mógłby posądzać Pana Boga o doprowadzenie do śmierci ludzi. Tymczasem pamiętamy, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Pan Bóg wszystkich ma w swojej opiece. Pan Bóg troszczy się o wszystkich i nawet ta ziemia, która wydaje się ziemią jałową, nie dającą nadziei, ona też ma szansę na to, aby wydać jakiś plon. Pamiętajmy też, że są różne czynniki, które wpływają na ziemię i to też nam podsuwa pierwsze dzisiejsze czytanie. A zatem te obrazy rolnicze, obrazy, które możemy też zweryfikować patrząc za oknem, na łąki, na pola, te obrazy mają nas odnieść właśnie do tej rzeczywistości. Relacja między Bogiem a człowiekiem, gdzie Bóg troszczy się o człowieka, gdzie Bogu zależy na człowieku.
Drodzy Państwo, to były teksty z najbliższej niedzieli, a rozważania przygotował, poprowadził też na naszej antenie ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, katecheta w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym. Dziś trochę mniej mamy czasu z racji transmisji z Warszawy, mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i naszej ojczyzny, ale niemniej zapraszam. Telefony są czynne do naszego studia 56 655 23 55 Polska Północna. Drugi telefon 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66. Pamiętajmy, by się przedstawić. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej z okolic Sierpca. Szczęść Boże, księdzu katechecie i szczęść Boże ojcu. We mnie się cały czas przewijała taka myśl, którą chciałem się podzielić. Otóż codzienność ludzkiego losu jest taka, że przez swoją prozę, przez to, co nazywa się nieuchronnością cierpienia, zamazuje się w człowieku wspaniałość Bożej łaski, która nieustannie towarzyszy człowiekowi. I Bóg poprzez swoje słowo pragnie przebić się przez tą zasłonę codzienności. Chodzi o to, że to słowo, które Bóg do mnie kieruje, ono znajdowało we mnie oddźwięk. Czyli inaczej mówiąc, żebym ja był urodzajną glebą dla tego słowa, aby to słowo mogło we mnie wzrastać i przynosić plon. I kiedy dostrzegam dobrodziejstwo tego słowa, to zaczyna się budzić we mnie miłość do tego słowa. I dopiero w obliczu tak ukształtowanego serca następuje zachwyt wspaniałością Boga. Bo serce kochające zostaje uzdolnione do dostrzeżenia chwały Bożej, która mnie otacza. I taki nawet mamy tekst, gdzie słowo kochające, to jest chyba część psalmu, słowo kochające ujrzy dobroć Boga. I jeszcze na koniec, to słowo, które usłyszeliśmy, kto ma, temu będzie dodane, zawierają dla mnie ogromną obietnicę, bo oznaczają, że jeśli będę miał w sobie choćby cząstkę ufności w skuteczność tego słowa, to Bóg w swej hojności tą cząstkę pomnoży. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy. Księże doktorze.
Tak, faktycznie. To zwielokrotnienie darów, łaski, którą otrzymujemy, to faktycznie wprowadza nas w zupełnie inną logikę działania, bo wielu ludzi jednak zakłada, że wszystko, co mają w życiu, to osiągnęli swoim wysiłkiem, a jednocześnie jeżeli to stracą, to odczytują to jako swoją porażkę. Tymczasem drogi Pana Boga są faktycznie bardzo często z takiej perspektywy ludzkiej nielogiczne, dlatego że Pan Bóg widzi dalej, szerzej, Pan Bóg widzi w perspektywie całego naszego życia i właśnie to jest ta łaska, z którą współpracujemy. Chciałbym odnieść się tutaj też do świętego Jana Chryzostoma, który też komentuje ten fragment Ewangelii i on próbuje uniewinnić Pana Boga w naszych oczach, tak bym to określił, dlatego że w swojej 44. homilii na temat z Ewangelii Mateusza pisze: powiedz mi, dlaczego zginęła większa część nasienia? Nie z winy siejącego, lecz z winy gleby, na którą ono padło, to znaczy z winy niesłuchającej duszy. Czyli widzimy, że bardzo dużo zależy od człowieka, który współpracuje, ale ciągle jednak musi mieć świadomość tego, że współpracuje z darem, czyli że u początku była inicjatywa Pana Boga i Pan Bóg otacza człowieka ciągle także w jego podejmowaniu wysiłku. Stąd możemy mówić także za właśnie świętym Janem Chryzostomem dosyć ciekawe, a jednocześnie kuriozalne słowa, że skała może się zmienić i stać się urodzajną ziemią. Wiemy, że z perspektywy ludzkiej jest to nielogiczne, ale właśnie powiedzieliśmy sobie też w tym komentarzu do Ewangelii, że przypowieść jest obrazem. Obrazem, który nie w pełni oddaje rzeczywistość, ale który nakreśla pewną prawdę i tą prawdą jest właśnie opieka Pana Boga, troska Pana Boga o człowieka, o rodzaj ludzki.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pania się Mieczysław ze Stalowej Woli. W najbliższą niedzielę, tak jak ksiądz biblista zauważył, będziemy uczestniczyć w katechezie samego Jezusa, który właśnie tłumaczy nam tę przypowieść. I dla mnie tutaj jeden z najistotniejszych spraw, jaki Jezus tutaj już we własnej katechizie do nas poruszył, to jest to słowo o prawdzie. Ja może przeczytam, wy i zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy, do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, o chodzi o zrozumienie, bo nie rozumie, przychodzi zły, porywa to, co zasiane jest w jego sercu. I na końcu jest znowuż posiane wreszcie na ziemię żyzną, oznacza tego, to słucha słowa i rozumie je, też tu jest to odniesienie, i on wtedy wydaje plon, jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. I teraz, czy takie jest zrozumienie, nie wiem, to musi się ksiądz biblista odnieść do tego, bo mi się wydaje, że to odniesienie do serca, bo znowuż wcześniej jest, że zatwardziałe są ich serca, nie przyjęli, a tu jest, że przyjęli, że przyjął do serca. Tylko teraz, czy to jest pojęcie wiary? Bo faktem jest, że jeśli my przyjmiemy rozumowo i mamy wolę, która nas umacnia w tym, bo przyjęcie rozumowo, zrozumienie, nie pozwala nam zakłócić, jak gdyby nie mamy, to znaczy odrzucamy wtedy złego. A tu w tych słowach, znowu nawiązanie do serca i przyjęcie sercem, tak jakby serce było, przyjęcie sercem było niewystarczające, gdzie ma dostęp zły. No nie wiem, czy ja to na tyle dobrze zrozumiałem, bo tak wynika to z tego tekstu. Jest to naprawdę ważne, bo mówię, jest to podkreślone w pierwszym słowach do tej przypowieści i na końcu też. Także miałbym taką prośbę do księdza biblista, by mógł się odnieść właśnie do tego, rozszerzyć to, czy tak jak on to przynajmniej może.
Bóg zapłać, panie Mieczysławie.
Dziękuję, przeczuję. No, dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Faktycznie w komentarzu do tej Ewangelii znalazłem, wydaje mi się, wyczerpujące to pytanie albo potwierdzające odpowiedź zdanie. Mianowicie Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wiersz 23, czyli faktycznie zakończenie naszej perykopy. Rozumienie oznacza rozpoznanie woli Bożej i wypełnienie jej. Czyli pojęcie rozumienia to nie jest tylko przyjęcie inteligencją, to nie jest tylko zrozumienie na zasadzie pewnej logiczności tabliczki mnożenia, ale tutaj faktycznie jest to element, który zakłada zgodę. Zgodę na tę propozycję, którą daje Pan Bóg. Na tę hojność Pana Boga, bo ona przekracza nasze możliwości. Trzeba zwrócić uwagę, że te słowa dotyczące zrozumienia, one pojawiają się przy okazji tej gleby, która jest nazwana jako droga, czyli miejsce, które jest czasami też określane jako po prostu wydeptane miejsce na polu, czyli niekoniecznie chodzi tylko i wyłącznie o tę drogę, czyli o skraj jakiegoś poletka, ale też może być miejsce wydeptane. I chodzi o to, że to jest rzeczywistość, która nie jest z góry skazana na nieprzyjęcie słowa. To jest rzeczywistość, to jest serce człowieka, tak jak Pan to wskazał, serce człowieka, które może, jeżeli podda się temu procesowi przekształcania, może przyjąć słowo. Czyli faktycznie nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś intelektualne pojęcie, zrozumienie co z czym, do czego, dlaczego. Bardziej faktycznie odnosi się do zaakceptowania, do wprowadzenia tego w życie, do zaczęcia postępowania zgodnie z tą zasadą, z tym słowem, z tą wskazówką Pana Boga.
Księże doktorze, bardzo dziękujemy za przygotowanie też nas do niedzieli. Jeszcze w niedzielę powtórzymy przed godziną 9, 8:20 te rozważania. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas
i to bardzo słowo. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich i faktycznie zachęcam do tego, aby także w kontekście wszystkich wydarzeń, które przeżywamy, żeby widzieć Pana Boga jako właśnie troskliwego Ojca, tego, który swoją opatrznością nas ogarnia i prowadzi.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy też wspólnotę parafialną Parafii Matki Bożej Niosącej Pomocy w Skorzewie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem, ale i też prowadzącym dziś nasz program był ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz Parafii Matki Bożej Niosącej Pomocy w Skorzewie, katecheta w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym. Bardzo dziękuję też Państwu za uwagę.